Ten artykuł rzuca wyzwanie nowoczesnemu mitowi o człowieku jako istocie czysto racjonalnej. Dowodzi, że rozumowanie nie jest fundamentem poznania, lecz jedynie jego szczytem. Autor prezentuje architekturę myślenia jako wielowarstwowy proces. W tym modelu dane przechodzą przez filtry osobowości, emocji i predyspozycji, zanim zostaną poddane logicznej analizie. Główna teza zakłada, że to, co nazywamy obiektywną rzeczywistością, jest w istocie obrazem mentalnym. Został on ukształtowany przez specyficzny styl poznawczy jednostki. Poprzez wprowadzenie typologii 10 wzorcowych myślicieli, m.in. Zappi Campera, Quiblera czy Worywarta, tekst pokazuje, jak różne konfiguracje psychiczne determinują selekcję informacji i stosowanie heurystyk. Znaczenie tej koncepcji wykracza poza prostą klasyfikację. Jest to wezwanie do rozwoju empatii poznawczej oraz metapoznania. Zrozumienie, że rozmówca nie tyle nie uznaje racji, ile operuje z innego pokoju mentalnego, pozwala zastąpić jałowe pojedynki argumentów świadomym mapowaniem różnic i regulacją własnych mechanizmów poznawczych. Umysł nie jest trybunałem rozumu. To raczej dom pełen zamkniętych drzwi i źle opisanych korytarzy. Ostrowski wyjaśnia, dlaczego z tych samych faktów wyciągamy różne wnioski. Fundamentem jest osobowość, rozumiana jako układ tendencji. To podejście bliskie modelom cechowym, na przykład TEXACO, czy Wielkiej Piątce. To nie jest katalog cnót i grzechów, lecz siatka napięć. Pozwala ona zrozumieć, dlaczego jeden człowiek szuka nowości, drugi porządku, a trzeci bezpieczeństwa. Osobowość decyduje o tym, czy bodziec zostanie powitany jako szansa, zagrożenie, czy problem do uporządkowania. Drugim elementem są emocje. One organizują uwagę i mówią umysłowi, gdzie patrzeć, a czego unikać. Połączenie osobowości i emocji tworzy perspektywę mentalną. To przedrefleksyjne nastawienie do świata. Trzecim elementem są informacje. Ludzie nie przyjmują danych jak puste naczynia, lecz robią to przez własne filtry. Dwie osoby mogą mieć dostęp do tych samych danych, a mimo to żyć w różnych światach poznawczych. Rozum uzasadnia to, co podświadomość wybrała wcześniej. Czwartym elementem są predyspozycje. To ramy wartościowania, które decydują, które argumenty zostaną przyjęte, a które uznane za wrogą propagandę. Z połączenia informacji i predyspozycji powstaje obraz mentalny. Piątym elementem jest rozumowanie. W tej architekturze rozumowanie jest szczytem procesu, a nie jego fundamentem. Pracuje ono na materiale, który został już uprzednio przygotowany. Rozum może być analityczny, ale bywa też adwokatem emocji i rzecznikiem lęku. Na tym poziomie pojawiają się heurystyki, czyli skróty myślowe. Ekonomia behawioralna dowodzi, że nie zawsze rozumujemy systematycznie. Heurystyka dostępności czy zakotwiczenia sprawia, że oceniamy rzeczywistość przez pryzmat przypadkowych informacji lub pierwszych skojarzeń. W modelu Ostrowskiego heurystyki to konsekwencja architektury umysłu. Myślenie nie zaczyna się od argumentu, lecz od nastawienia. Kto chce rozumieć ludzi, musi zapytać, z jakiej perspektywy mentalnej racje do nich docierają. Fakty nadal mają znaczenie, jednak droga do korekty błędu prowadzi przez rozpoznanie mechanizmu, który uczynił go psychologicznie wiarygodnym. Istnieje sposób myślenia, który uznaje granice za twierdze, a sprzeciw za sygnał do mobilizacji. Pozwala on przestać mylić różnice w stylu poznawczym ze złą wolą. Przechodzimy do analizy 10 typów myślicieli, wzorcowych konfiguracji umysłu. Każda posiada swój dar i swoją deformację. Nie jest to katalog osobowości, lecz modelowy sposób organizowania doświadczenia. Człowiek zazwyczaj jest mieszaniną kilku trybów, lecz w konkretnych sytuacjach jeden z nich zaczyna dominować. Pierwszym typem jest Zappi Camper, niepoprawny optymista. Jego rdzeniem jest stabilność emocjonalna i beztroska. Optymizm może jednak stać się moralnym makijażem nakładanym na realne zagrożenia. Taki typ staje się niebezpieczny, gdy rzeczywistość wymaga alarmu. Drugim typem jest jokester, żartowniś i szyderca. Jego bronią jest ironia oraz zdolność przebijania balonów pompatyczności. Pułapką jokestera jest jednak cynizm udający inteligencję. Umie rozbić fałsz, ale nie potrafi zbudować prawdy. Bez korekty może zamienić debatę w kabaret bez wyjścia ewakuacyjnego. Trzecim typem jest gloomster, pesymista i człowiek melancholii. To nie jest zwykły negatywizm, lecz dostrzeganie kruchości planów i nieuchronności kosztów. Przypomina o konieczności przygotowania planu awaryjnego. Glumster uczy nas, że smutek również buduje relacje. Ból nie zawsze wymaga rozwiązania. Czasem potrzebuje po prostu świadka. W najlepszym wydaniu Glumster jest strażnikiem powagi, w najgorszym kustoszem własnego rozczarowania. Czwartym typem jest agoniser, aktywista i człowiek bólu moralnego. Tam, gdzie inni widzą problem systemowy, on dostrzega twarz konkretnego człowieka. To główny motor zmiany społecznej, który rozbija obojętność. Agoniser jest jednak narażony na wypalenie. Musi zrozumieć, że miłosierdzie bez granic prowadzi do samozniszczenia. Piątym typem jest hothead, furiat. Człowiek gniewu i natychmiastowego rozstrzygnięcia. To osobowość zdolna do szybkiego działania i twardej obrony granic. Jednak hothead łatwo myli siłę z uporem. W skrajnej formie gniew przeobraża się w dominację i przemoc symboliczną. Szóstym typem jest cool cat, opanowany analityk. Człowiek dystansu i pragmatycznej życzliwości, który w kryzysie działa jak stabilizator napięcia. Jego wartość jest ogromna tam, gdzie trzeba utrzymać strukturę. Cieniem tego typu jest jednak emocjonalna ślepota. Sucha analiza może stać się formą przemocy, jeśli zostanie podana komuś, kto potrzebuje uznania swojego rozbicia. Siódmym typem jest Kebin, entuzjasta i eksplorator możliwości. Tam, gdzie inni widzą zwykłą rozmowę, on dostrzega ambitny projekt artystyczny. Dostarcza innowacji i twórczego fermentu. Słabością Ketebeana jest rozproszenie. Pragnie wszystkich wersji siebie, co może prowadzić do braku decyzyjności i porzucania projektów pod wpływem nowych bodźców. Ósmym typem jest Warward, asekurant i człowiek lęku. To wewnętrzny audytor bezpieczeństwa, który dostrzega słabe punkty systemu przed awarią. W obszarach prawnych czy medycznych ratuje wspólnotę przed lekkomyślnością. Cieniem tego typu jest paraliż. Analiza ryzyka może stać się formą unikania decyzji. Wtedy ostrożność zamienia się w administrację strachu. Dziewiątym typem jest Quibbler, sceptyk i rygorysta. Jest strażnikiem standardu, który nie pozwala mylić intencji z rezultatem. Jednak rygor bez rozeznania kosztów społecznych może stać się przemocą perfekcjonizmu, gdy walka z błędem przeradza się w nienawiść do ludzi. Dziesiątym typem jest leveler, hedonista i marzyciel zmysłowego nadmiaru. Buduje relacje poprzez obdarowywanie gest, smak czy muzykę. To mądrość, która wie, że niektóre rany nie potrzebują wykładu, lecz obecności drugiego człowieka. Leveler broni praw zmysłów w technokratycznym świecie, przypominając, że jesteśmy istotami celebrującymi. Jednak bez odpowiedzialności, jego magnetyzm staje się konsumpcją ludzi. Zappy Camper odpowiada na problem nadzieją, Jokester na fałsz dystansem, Glumster na stratę pamięcią. Agonizer na cierpienie mobilizacją, Hothead na naruszenie granic gniewem, Cool Cat na chaos spokojem, Kebin na stagnację eksploracją, Worryward na niepewność zabezpieczeniem, Quibbler na niedoskonałość korektą, a Leveler na pustkę celebracją. Żaden z tych sposobów nie jest samowystarczalny. Każdy staje się mądry dopiero wtedy, gdy rozpozna własną jednostronność. Model Ostrowskiego to w istocie teoria komplementarności poznawczej. Sugeruje raczej, rozpoznaj swój dominujący tryb, dostrzeż jego zalety, przyznaj się do ryzyk i naucz się pożyczać narzędzia od innych. Człowiek dojrzały poznawczo nie jest czystym typem. Jest kimś, kto potrafi przesuwać suwaki. Wartością typologii nie jest klasyfikacja ludzi, lecz nauka tłumaczenia między nimi. Zanim uznamy cudzą reakcję za głupotę lub złą wolę, powinniśmy zapytać, jaki typ myślenia właśnie pracuje. Typ myśliciela jest podpisowym stylem używania własnego umysłu. Nie jest esencją osoby, lecz utrwalonym sposobem reagowania. Stajemy się tacy lub owi, ponieważ przez lata otrzymujemy sygnały, co jest bezpieczne, a co ryzykowne. Mówimy: mama, taki już jestem. To zdanie bywa prawdziwe psychologicznie, lecz fałszywe ontologicznie. Tak nauczyłem się reagować, by przeżyć lub uniknąć bólu. Wychowanie kształtuje nas poprzez powtarzalność bodźców. Dziecko dorastające w bezpiecznym domu łatwiej buduje zaufanie do świata. Gdy spotyka się z aprobatą dla ciekawości, jego umysł naturalnie skłania się ku nadziei i eksploracji. Środowisko obniżyło koszt poznawczej odwagi. Zupełnie inaczej kształtuje się umysł w otoczeniu surowym. Gdy błąd uruchamia krytykę, dziecko uczy się, że świat jest trybunałem. Pesymizm staje się tu adaptacją i polisą ubezpieczeniową psychiki. Nadmierna ostrożność pozwala uniknąć ciosu, a perfekcjonizm jest próbą uniknięcia kary. Środowisko chaotyczne może stworzyć mechanizm obronny w postaci wewnętrznego azylu. Z kolei kultura walki i rywalizacji trenuje agresję. Gniew staje się narzędziem orientacji, a kompromis podejrzaną transakcją. Równie silnie na nas wpływają zawody. Prawnik ćwiczy profesjonalną czujność i dostrzeganie luk. Urzędnik czy sędzia uczy się dystansu i procedury, co może prowadzić do instytucjonalnego zobojętnienia. Przedsiębiorca żyje w świecie nagradzającym nowość, gdzie entuzjazm jest paliwem. Środowisko polityczne i medialne szczególnie silnie kształtuje jokestera, hotheada i agonisera. Polityka nagradza ostrą puentę oraz zdolność ośmieszenia przeciwnika. Problem pojawia się wtedy, gdy te tryby zostają oderwane od rozumowania. Instytucje demokratyczne potrzebują tej energii, lecz bez korekty Quiblera czy Kullata łatwo przechodzą one od merytorycznego sporu do spektaklu. Równie istotna jest edukacja. Szkoła nie jest neutralna, to fabryka nawyków poznawczych. Może kształtować zapik amperów, premiując odwagę, albo produkować worrywartów, gdy każda pomyłka zostaje publicznie napiętnowana. Styl myślenia może być adaptacyjny w jednym kontekście i dysfunkcyjny w innym. Typ nie jest zatem cnotą ani wadą, jest narzędziem. Człowiek nie posiada jednego stylu myślenia, posiada repertuar. Problem zaczyna się wtedy, gdy jedna rola kolonizuje wszystkie pozostałe. Kluczowa umiejętność polega na rozpoznaniu, jaki tryb właśnie we mnie działa i czy jest on adekwatny do sytuacji. To właśnie jest dojrzałość metaloznawcza. Typologia Ostrowskiego uczy nas, że konflikt w zespole często nie wynika ze złej woli, lecz jest efektem nieprzetłumaczonych stylów poznawczych. Różne typy osobowości komunikują realne potrzeby. Jednak język jeden często uderza w czułe miejsce drugie. Budowanie relacji wymaga więc empatii poznawczej. Nie pytamy tylko, co czujesz, lecz jak organizujesz świat, że tak reagujesz? To wejście do cudzego headspace, zrozumienie układu jego mentalnej przestrzeni. Model Ostrowskiego nie jest więzieniem, lecz narzędziem emancypacji. Skoro styl myślenia został wyuczony, może zostać przeuczony. Umysł to dom w remoncie. Można w nim świadomie regulować suwaki i budować nowe przejścia między pokojami. Czas przejść do plastyczności i hybrydowości. Najciekawsze w człowieku jest to, że może stać się autorem własnej hybrydy. Koncepcja Ostrowskiego daje nam nadzieję, że nie jesteśmy skazani na pierwszy zestaw drzwi, którego nauczyło nas życie. Typ myśliciela nie jest wyrokiem ani dożywotnim przydziałem do jednej izby. Jesteśmy organizmami stale przebudowywanymi przez doświadczenia i refleksje. Plastyczność to zdolność do stopniowej regulacji. Możemy rozpoznać, że to, co nazywaliśmy charakterem, było jedynie dawną strategią przetrwania. Wystarczy samo zauważenie filtra, którym patrzymy na świat. Człowiek mawia, że tylko opisuje fakty, tymczasem zawsze robi to przez pryzmat własnych emocji i doświadczeń. Każdy z nas jest przekonany, że mówi o świecie, podczas gdy w rzeczywistości mówi o swoim sposobie wejścia w ten świat. Plastyczność zaczyna się w momencie, gdy potrafimy przyznać, że nasz sposób widzenia nie jest jedyny. Nie chodzi o rezygnację z własnej perspektywy, lecz o zdolność przekroczenia pierwszej reakcji. Rozpoznanie typu to pierwszy krok. Dopiero możliwość pożyczania narzędzi od innych czyni z tej teorii instrument rozwoju. Zapi Camper może nauczyć się od Worrywarta szacunku dla ryzyka. Gloomster potrzebuje entuzjazmu Kem Beana, aby przyszłość przestała być wyłącznie zakładnikiem przeszłości. Hothead może uczyć się od Kullata opóźnienia reakcji. Quibbler powinien czerpać z Levelera zaufanie do życia w jego niedoskonałej obfitości. Agoniser potrzebuje dyscypliny środków od Quibblera i Worrywarta. Jokester może uczyć się powagi od Gloomstera oraz odpowiedzialności od Agonisera. Worrywart może uczyć się odwagi od Zapi Campera i Hotheada. Lęk jest świetnym ostrzeżeniem, lecz fatalnym monarchą, a sekurant musi zrozumieć, że niepewność to naturalny element działania, a nie sygnał zakazu. Kembin z kolei uczy się od Quibblera i Gloomstera kosztu wyboru. Entuzjazm bez selekcji staje się chaosem, wybór zaś jest warunkiem realizacji. Leveler potrzebuje ram odpowiedzialności, którą dają Worrywart i Kullcat. Zmysłowość bez dyscypliny to konsumpcja, z odpowiedzialnością staje się kulturą. W rzeczywistości niemal nikt nie jest czystym typem, jesteśmy hybrydami, przecięciem sił. Hybrydowość pozwala uchwycić dominujące tendencje bez redukowania człowieka do jednej etykiety. To tłumaczy sprzeczności, które często mylnie nazywamy hipokryzją. Problem pojawia się wtedy, gdy człowiek nie zarządza własną hybrydą, lecz jest przez nią zarządzany. W głowie zbiera się wówczas komitet sterujący bez przewodniczącego. Człowiek bywa zmęczony nie dlatego, że nie myśli, ale dlatego, że myśli zbyt wieloma głosami. Dojrzałość polega na stworzeniu półstabilnej hybrydy własnego autorstwa. To zdolność przełączania trybów bez utraty tożsamości, tak aby korzystać z różnych ról w zależności od sytuacji. Hybrydowość ma też wymiar społeczny. Dojrzała wspólnota nie oczekuje jednolitości, lecz komponuje różne typy w spójną strukturę działania, traktując różnice jako zasób poznawczy. Odważne dostrzeżenie własnej jednostronności daje nam technologię samokorekty. Pozwala rozpoznać, czy w danej chwili mówi przez nas rozsądek czy lęk, a może gniew zamiast godności. Kluczowe pytanie nie brzmi, którym typem jestem, lecz który typ właśnie przejął mikrofon i czy powinien mówić dalej. W tej krótkiej chwili refleksji mieści się realna wolność. Nie chodzi o doskonałość, lecz o sterowność, by nie być więźniem pierwszej reakcji. Fundament stanowią emocje, to one decydują, które fakty w ogóle zauważymy. Jeśli myślimy przez warstwy emocjonalne, debata publiczna przestaje być starciem argumentów. Instytucja komunikująca się z obywatelami jedynie poprzez suche informacje często przegrywa, zanim jeszcze zacznie mówić. Nie wystarczy mieć rację. Trzeba wiedzieć, przez jaki aparat odbioru ta racja będzie czytana. Osobowość jest pierwszym elementem tej ukrytej hydrauliki. Człowiek otwarty łatwiej dopuszcza nowość, osoba zamknięta szuka ochrony przed zmianą. Ekstrawertyk przetwarza doświadczenie w kontakcie z innymi, introwertyk w samotnym namyśle. Model Ostrowskiego pokazuje funkcję tych cech w procesie myślowym. Emocje stanowią drugi element tej struktury. Osie takie jak radość i smutek, gniew i spokój, strach i zapał to systemy nawigacyjne, które organizują naszą uwagę. Radość kieruje uwagę ku temu, co może się udać, lęk zaś ku temu, co może pęknąć. Gniew sygnalizuje, że podmiotowość czuje nacisk. Problem zaczyna się wtedy, gdy gniew przestaje być informacją, a staje się fabryką konfliktu. Niesmak pozwala dostrzec błąd lub lukę w projekcie, jednak bez empatii może przenieść się z błędu na osobę. Smutek pozwala dostrzec konsekwencje, których entuzjazm nie widzi. Z kolei zapał to energia eksploracji. Dzięki niej powstają wynalazki i podróże intelektualne. Zapał mówi: sprawdźmy, spróbujmy. To kluczowa emocja rozwoju, lecz bywa wrogiem kontynuacji, gdy każdy nowy bodziec staje się priorytetem. Pożądanie levelera to przyciąganie ku intensywności. Przypomina, że człowiek nie żyje wyłącznie normami, lecz ucieleśnioną obecnością. Spokój kul lata stabilizuje system. To rzadka umiejętność nieulegania cudzemu afektowi, choć może przeobrazić się w dystans pozbawiony czułości. Na tych fundamentach wyrastają heurystyki, czyli mentalne drogi na skróty. Bez nich funkcjonowanie byłoby niemożliwe, lecz mogą one prowadzić na manowce. Heurystyka zakotwiczenia sprawia, że pierwsza informacja staje się punktem odniesienia, do którego myślenie zostaje przywiązane. Heurystyka dostępności sprawia, że oceniamy rzeczywistość przez pryzmat tego, co najłatwiej przychodzi nam do głowy. Istnieje też heurystyka asocjacji polegająca na przenoszeniu wartości poprzez skojarzenie. Efekt szczytu i końca sprawia, że oceniamy doświadczenia nie przez ich pełen przebieg, lecz przez moment najbardziej intensywny oraz samo zakończenie. Umysł jest archiwum dramaturgicznym. Heurystyki nie pojawiają się losowo. Ich użycie zależy od konfiguracji emocji i osobowości. Zappi Camper podtrzymuje pogodny obraz świata, Gloomster potwierdza stratę, a Worry Ward wyolbrzymia zagrożenie. Racjonalność polega na zdolności rozpoznania stanu emocjonalnego, w jakim z tych narzędzi korzystamy. Można argumentować poprawnie formalnie, a mimo to selekcjonować przesłanki w sposób stronniczy. Dojrzałe myślenie wymaga autodiagnozy jako elementu higieny poznawczej. Przed wydaniem sądu warto zapytać, jaka emocja organizuje teraz moją uwagę? To rozróżnienie jest kluczowe. Zrozumienie lęku czy gniewu nie oznacza kapitulacji, lecz jest precyzyjniejszą formą wymagania. Model Ostrowskiego odsłania tu swój praktyczny wymiar. Budując relacje, musimy mówić do różnych warstw umysłu, by wykorzystać energię Zappi Campera lub użyć rygoru Quiblera, zatrzymując destrukcyjny perfekcjonizm. Racjonalność społeczna nie polega na eliminacji emocji, lecz na ich regulacji i przekładzie na działanie. 5 elementów procesu myślowego to mapa odpowiedzialności. Osobowość, emocje, informacje, predyspozycje i rozumowanie wskazują, czy budujemy sąd uczciwy, czy tylko uzasadnioną reakcję. Model Ostrowskiego jest antidotum na pychę człowieka, który nie zna własnego mechanizmu. Prawdziwa wolność intelektualna nie polega na posiadaniu niepodważalnych racji, lecz na zdolności do przesunięcia wewnętrznego suwaka, w momencie gdy zauważymy, że nasz rozum stał się jedynie adwokatem lęku lub pychy. Czy potrafimy przestać traktować własny filtr jako przezroczystość, czy umiemy zapytać? Wajg. Który tryb myślenia właśnie przejął mikrofon w naszej głowie? Być może najtrudniejszym ćwiczeniem z logiki jest uznanie, że dom naszego umysłu wciąż wymaga remontu.